Słowie Bożym trwamy i według Niego chcemy żyć. Kochani, to jest prawda nasza, to jest życie nasze, to jest zwycięstwo nasze. Jezus Chrystus nam dał to Słowo, abyśmy w Nim chodzili do końca naszych dni. Otwórzmy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział. Od wiersza pierwszego do 20. Od wiersza pierwszego do 20. 1266 strona, jeśli chcemy śledzić. 6 rozdział listu apostoła Pawła do Efezjan od 1 wersetu. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie, wychowujcie je w karności dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego czyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osobę. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Fragment Słowa Bożego, który przeczytaliśmy, mówi nam o stosunkach, jakie powinny występować w rodzinie. W jaki sposób ludzie powinni żyć w rodzinie i jak powinni się zachowywać, aby pełnili wolę Bożą i żeby ta wola Boża była radosna dla nich i zwycięska. Ale dzisiejszy świat odwraca wszystko do góry nogami. Wszystko staje, jakbyśmy powiedzieli, na głowie. I dzisiaj nie stosuje się takiego wersetu, w którym jest powiedziane: dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Stosuje się dzisiaj zupełnie inną zasadę Słowa Bożego, którą jest: rodzice, bądźcie posłuszni dzieciom swoim, bo to rzecz słuszna. I w ten sposób wszystko na głowie postawione ma zupełnie inny sposób działania. Dzisiaj dzieci są mądrzejsze od rodziców, dzisiaj to wnuk jest mądrzejszy od dziadka i babci, bo dzisiaj wnuk wie dokładnie, jak się obsługuje komputer, a dziadek i babcia nie umieją. Więc dziadek i babcia jest głupi, a wnuk jest mądry. Tu jakaś babcia się odzywa, że umie, ja jako dziadek też umie, ale jest wielu dziadków i babci, które nie umieją. I wtedy młodzi się czują, że są mądrzejsi od starszych. A czy są mądrzejsi od starszych? To, że ktoś ma wiedzę większą od drugiego, to wcale nie oznacza, że jest mądrzejszy. Wcale to nie oznacza, że powinien panować, że powinien górować, że powinien władać. W dzisiejszych czasach, jeśli rodzice nie są posłuszni dzieciom, to się ich po prostu usuwa z drogi. Dzisiaj takie rzeczy szatan wzbudził w sercach ludzi, aby ludzie zaczęli stosować przemoc względem starszych. Coś, co Stary Testament w ogóle nie tolerował. I Słowo Boże w tym miejscu mówi zupełnie inaczej i zupełnie inaczej się zachowują ludzie. Mateusza 15 rozdział, 4 werset mówi tak. Wszak Bóg powiedział, czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. W Mateusza Jezus Chrystus to przypomniał. Jest powiedziane, że to nie rodzice, jak są nieposłuszni dzieciom, mają być usuwani, tylko dzieci mają być usuwane. Ale to samo Słowo Boże jednocześnie mówi, że do takiej sytuacji nigdy nie można dopuścić. Do takiej sytuacji nigdy nie można dopuścić, bo Słowo Boże mówi nie zabijaj, prawda? I teraz, żeby pogodzić te dwa fakty, że jeżeli nie czci rodziców, musi zginąć i wiedząc o tym, że nie wolno zabijać, co to oznacza? To oznacza, że takie dziecko doczeka do dnia sądu i zostanie skazane na śmierć. I chociaż Bóg jest pełen miłości i przebacza człowiekowi każdy grzech, to jednak zostaną ludzie uśmierceni, wrzuceni do piekła. Jak to pogodzić jedno z drugim? Ano w bardzo prosty sposób. Zaakceptować wolę Bożą. Nie ma żadnego innego wyboru dla człowieka, jak tylko zaakceptować wolę Bożą. Dlaczego? Bo człowiek został przez Boga stworzony i Bóg doskonale wie, co zrobić dla człowieka, żeby on był przez całą wieczność szczęśliwy. I to Bóg zaplanował, i to Bóg uczynił, i do nas należy po prostu wybranie tego dobra. Ale ludzie często się opierają i nie bardzo to dobro chcą wybrać. Słowo Boże w 2 Mojżeszowej, 20 rozdziale, 12 wersecie, mianowicie tam, gdzie są przykazania, mówi tak, czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Słuchaj uważnie. Chcesz długo żyć i chcesz mieć powodzenie w twoim życiu, to Słowo Boże daje radę, konkretną radę. W przykazaniu, w 10 przykazaniach, w jednym z nich jest wyraźnie powiedziane, będziesz długo żyć i będzie ci się powodzić i życie będzie ci się układać. To nie oznacza, że jestem bardziej wykształcony od rodziców, to ja po prostu nie mogę czcić moich rodziców. No bo jak mam czcić moich rodziców, jak oni są dużo głupsi ode mnie? Prawda? No jak można czcić głupiego człowieka, tak? No jeśli dochodzimy do takiego wniosku, że nasz ojciec czy nasza matka są po prostu głupi, ty jesteś głupi, milcz. Nie jeden raz tak słyszałem, jak dzieci do rodziców tak mówią. Jesteś głupi, milcz. To jeżeli kogoś uznajemy za głupiego, no to jak możemy go czcić? No nie możemy go czcić. Dlatego do nas należy rozumienie Pisma Świętego i chodzenie według woli, którą Bóg nam objawił w Słowie Bożym. Jeżeli masz wykształcenie, to nie oznacza, że jesteś życiowo bardziej doświadczony od tego, który długo żył. Dlatego tak czy inaczej, niezależnie od tego, jacy są twoi rodzice, masz ich czcić. Nie musisz we wszystkim wykonywać, co mówią, ale masz ich czcić. Dla nich należy się cześć. Wiecie, ja wam powiem, kiedyś jeździłem autobusami, tramwajami w Warszawie, jak studiowałem, i przypominam sobie, zawsze kiedy jakaś osoba starsza się pojawiała w autobusie, to szybko się zrywałem i dawałem miejsce. Takie było to naturalne we mnie. Dzisiaj jak jechałem w tramwaju, w autobusie, to zobaczyłem, że młodzi ludzie, słuchawki na uszach, odwróceni w okno na zewnątrz patrzą, niezależnie jaka staruszka czy staruszek staną, to niech sobie stoją, ja siedzę. Dlaczego tak jest? Słowo Boże mówi, dlaczego tak jest. I bardzo wyraźnie tłumaczy to. W tymże 15 rozdziale Mateusza, 4 wersecie, dalej werset mówi tak. Wszak Bóg powiedział, czcij ojca i matkę oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć, a wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi więc czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc, lud ten przybliża się do mnie swymi ustami i wargami, okazuje mi szacunek, ale ich serce daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Zobaczcie, co oni sobie wymyślili. Żydzi sobie tak wymyślili. Jeśli ja mam Bogu składać ofiarę, prawda, no bo do świątyni trzeba przynieść ofiarę, więc to, co ja mam złożyć w ofierze w świątyni, to tą sumę ja dam moim rodzicom i to niech będzie dla nich pomoc i już żadna cześć się dla nich nie należy. Po prostu dałem im tą ofiarę, którą miałem rzucić w kościele, to dałem im. No i są już błogosławieni, już jest w porządku, już nie muszę ich czcić. Kochani, Słowo Boże, Pismo Święte, Jezus Chrystus określa takie działanie jako działanie oszukańcze. Coś, co oszukuje Boga. Powiedzmy sobie, a Żydzi tacy są, bo oni są tacy, wymyślili sobie takie rzeczy. My to jesteśmy inni. My inaczej postępujemy. Ale jeśli wejrzymy dokładnie w nasz sposób postępowania, to wcale się nie różni od tego, co wymyślili Żydzi. Dlatego musimy trzymać się i powrócić do Słowa Bożego i trzymać się dokładnie tego, co mówi nam Pan Jezus Chrystus. I w 5 Mojżeszowy 27,16 jest powiedziane: przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i swoją matkę, a cały lud powie amen. Cały lud powie amen. Przeklęty, kto znieważy ojca swojego i matkę swoją. Jeśli znieważasz ojca czy matkę, Pismo Święte mówi, wcale nie będziesz błogosławiony. Wcale nie będziesz błogosławiony. My bardzo często oczekujemy od naszego rządu, żeby robił tak, czy robił tak, żeby było dobrze. A my patrzymy, że rząd robi źle, prawda? Więc co robimy? Zaczynamy od tego, że psy na nich wieszamy, a później zaczynamy ich przeklinać i czekamy, że błogosławieństwo na nas spłynie. Nie ma takiej możliwości. Jeśli oni są przeklęci, to przeklęty sposób działania sprowadza na nas przekleństwo. Co my chcemy zrobić, żeby zmienić sytuację? Po prostu wziąć jakieś karabiny, wziąć jakieś puszki czy butelki, ponapełniać to wszystko odpowiednim płynem, mołotowa taki płyn jest, i na nich ruszyć, bo oni źle postępują. Czy chrześcijanin tak ma postępować? To było pytanie. Czy chrześcijanin ma tak postępować? Wiecie, jak chcemy zmiany, to co mamy robić? Wiecie, co mamy robić? Modlić się! Modlić się! Powiecie, a modlitwa nic nie może. Modlitwa może i nic nie może, ale Bóg może, do którego się modlimy. Amen? Modliliśmy się, kiedy Lila była w ciąży. Składaliśmy to świadectwo, dzisiaj je przypomnę. Modliliśmy się, bo była na początku w ciąży. Poszła do lekarza, lekarz zrobił zdjęcia, zrobił USG, zrobił wszystko i stwierdził, należy usunąć, bo tam wszystko umarło. Nie żyje. Jest zdjęcie, jest dowód. I myśmy powiedzieli tak, stanęli i powiedzieli tak, panie szatanie, zgadzamy się z twoją wolą, zabiłeś, no trudno, będzie może drugie, czy tak? Nie zgodziliśmy się z tym. I co robiliśmy? Modliliśmy się. Wołaliśmy do Boga. Przez 2 tygodnie wołaliśmy do Boga. Pościliśmy, wołaliśmy do Boga. Zachęciliśmy jak największą grupę ludzi. Zawiadomiliśmy, żeby razem z nami wołali. I w kraju, i niektórzy za granicą wołali. I co się stało? Za 2 tygodnie poszła do lekarza. Lekarz zrobił zdjęcia, USG zrobił i powiedział: piękna, klasyczna ciąża. Dziecko wspaniale się rozwija. Jakby nawet szybciej niż zwykle. Zdjęcia są na to. Dowody są na to, że modlitwy nasze są wysłuchane. Dlatego wołamy do Boga. Chcecie więcej? To powiem wam więcej. To dziecko naszego kuzyna, Łukasza, które zachorowało ciężko. Byli w szpitalu. Lekarze stwierdzili, badania zrobili, wyniki wskazały białaczka. 4-latka dziecko. Białaczka. Nie ma ratunku. Ale mieli powtórzyć po 12 godzinach jeszcze raz badania. I on zadzwonił do nas, zaczął prosić o modlitwę. Akurat byliśmy zgromadzeni. Zgromadzeni byliśmy na modlitwie. Była godzina, ja wiem, 21:30 może, 21:00. Modliliśmy się. I wiecie, kiedy zaczęliśmy wołać, Bóg zaczął pokazywać widzenia. Konkretnie zaczął pokazywać to, co ma miejsce, jaka jest konkretna sytuacja. Że przyszedł zły duch i zaczął napełniać kości tego dziecka jakimś dziwnym płynem. I dookoła tego rdzenia, tego wnętrza kości jest płyn. I Bóg powiedział: módlcie się i wyganiajcie tego złego ducha. Przeciwstawiajcie mu się w mocy Ducha Świętego. I kiedy zaczęliśmy się modlić, Bóg w wizji wyraźnie pokazał, że ten płyn całkowicie wysechł, że go nie ma. I Pan powiedział do nas: módlcie się dalej. I powiedzcie rodzicom, żeby w najbliższym czasie modlili się i pościli, żeby otwarte kości, które były pokazane w widzeniu, zostały zasklepione, zakryte, żeby zły duch nie miał już żadnego dostępu. I kiedy skończyliśmy modlitwę, Bóg pokazał, że jest uwolnienie, pojechaliśmy do domu. Oczywiście gdzieś w 11:30 w nocy nasz syn dzwonił do Łukasza i mówił: słuchaj, przekazał mu to wszystko, macie się teraz modlić. I on powiedział: dobrze, będziemy się modlić i pościć. Ale równo o północy zadzwoniła jego żona Marina i powiedziała tak: po 12 godzinach zostały zrobione ponowne badania. I lekarze, kiedy zobaczyli te badania i wyniki, powiedzieli: to jest chyba cud. A my wiemy, że to nie jest chyba, tylko to jest cud. A zostaliśmy zachęceni tym zmartwychwzbudzeniem malutkiego dziecka w łonie. Dlatego śmiało zaczęliśmy sobie poczynać. Zaczęliśmy wołać do Boga i Bóg uczynił cud. Wyniki były idealne. Powiecie: no ale co teraz jest? No teraz dziecko jest zdrowe. Zdrowe jest dziecko. A ojciec tego dziecka nadal jest w szoku. Mądry człowiek, wykształcony, z dobrą pracą. On nadal jest w szoku. Jeszcze nie może się pozbierać po tym, jak zostało ich dziecko tak zaatakowane. Ale jest wolny. Jest wolny. Ten chłopczyk jest zdrowy. Całkowicie zdrowy. Taki jest nasz Bóg. Dlatego mamy robić z naszymi dziećmi to, co Słowo Boże mówi. Mamy tak wyćwiczyć nasze dzieci, aby one żyły według woli Bożej. No i my mówimy tak: dzieciątko sobie żyje, niech się rozwija, swobodnie, zupełnie, bezstresowo niech się rozwija i wszystko niech będzie tak fajnie, niech sobie żyje. A jak już będzie miało tam 12 lat, to zaczniemy je wychowywać według Słowa Bożego. A wiecie, kiedy charakter dziecka się kształtuje? Między? 3, 5, 6 lat. od trzech. I jeśli w tym czasie nie zrobisz, co do ciebie należy, to wszystko, co zrobisz później, to będzie musztarda po obiedzie. Będziesz nakłaniać, będziesz przymuszać. A ono i tak pozostanie przy swoim charakterze. Bo charakter już został ukształtowany. Dziecku na wszystko już pozwoliliśmy. I ludzie się później dziwią, dlaczego mój syn czy moja córka tak dziwnie się zachowują. Jakoś nie mogę ich ujarzmić, nie mogę nic zrobić. Bo nie zrobiłeś wtedy, kiedy można było zrobić. I o tym mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Kolosan 3, rozdział 18 do 22 mówi tak. Żony, bądźcie podporządkowane swoim mężom, jak jest stosowne w Panu. Mężowie, kochajcie wasze żony i nigdy nie sprawiajcie im przykrości. Nigdy, powiadam, nie sprawiajcie im przykrości. Nigdy. I wtedy dopiero żony będą miały zalecenia, aby były wam podporządkowane. Jak nigdy nie sprawicie im przykrości. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Natomiast ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi. My mamy się tak zachowywać i tak wychowywać nasze dzieci, aby one pozostawały w karności, w posłuszeństwie. Jak to robić? No oczywiście my rozumiemy to, że trzeba porządnie bić. I tak czytamy Słowo Boże i cytujemy bardzo często i sięgamy do przypowieści Salomona, bo to był bardzo mądry człowiek, i czytamy, synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenia. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Już wiemy, jak trzeba, nie? Joba 5,17. Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karaniem wszechmocnego. I znowu sięgamy do przypowieści, 13 rozdział, 24 werset. Kto żałuje swoje rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. I znowu sięgamy do przypowieści, 19 rozdział, 18 werset. Ćwicz swego syna, póki jeszcze jest nadzieja, lecz nie unoś się przy tym, aby nie spowodować jego śmierci. Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędzi ją stamtąd. I znowu przypowieści 23:13. Nie szczędź chłopcu karcenia. Jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwie z krainy umarłych. Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje. I moje nerki się weselą, gdy twoje wargi mówią co prawe. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem. Gdyż pijak i żarłok ubożeją i ospali chodzą w łachmanach. I dalej 29, rozdział 15, werset. Rózga i karcenie dają mądrość, lecz nieposłuszny chłopiec przynosi wstyd swojej matce. Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy. Już wiesz, co masz robić. Po prostu tłuc swojego syna. Cały czas musisz go bić, bo inaczej żadnej mądrości go nie nauczysz. Nie ma żadnej szansy. Na pierwsze, na co chcę zwrócić uwagę, to Słowo Boże przeczytałem wszystkie fragmenty, które mówią o karceniu, a to mówię do Marcina, pamiętaj, bo jest, przeczytałem wszystkie fragmenty, jest powiedziane karć syna. Ani jednego miejsca nie ma, żeby karać córkę. ani jednego miejsca, żebyś miał bić córkę. Niech cię ręka boska broni, abyś miał bić córkę. Kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. Słowo Boże, kiedy mówi o karaniu córek, a kiedy Bóg karze córki, mówi, ja ześlę na nie taką sytuację, w której wyłysieją. To będzie moja kara. Nie będę ją bić. Ale sprawię, że wyłysieje. Chciałybyście być łyse? A żadna z was nie ogoliła się na łyso. My chłopcy to trochę się tak golimy podobnie do łysego, ale córki jakoś nie. I dlatego, kochani, Słowo Boże mówi, jako karę poślę wam, że wyłysiejecie. Ale nie będziesz bił. A syna masz bić. Pałką, pasem, bambusem, jakimś takim, wiecie, bejsbolem albo jakimś taką ciupagą nawet można. Takie różne przedmioty są do bicia syna. Czy tak? Wiecie, co to jest powiedziane? Rózga. Mocno zbijesz rózgą? Nie jest powiedziane rózgami. Batem z rózg. Jedną rózgą będziesz bił. To jest drobna kara. To jest symbol drobnej kary, ale ciągłego nękania, ciągłego przypominania, ciągłego mówienia, ciągłego nakazywania. To jest dokładnie to, co w 5 Mojżeszowej jest napisane w 6 rozdziale od 6 werseta. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, mówi Bóg, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Już rozumiemy, na czym to polega? Cały czas, jak ten komar, który gdzieś tam koło uszu twoich krąży. Cały czas dzieci muszą to słyszeć, muszą to słyszeć. I wtedy tym nasiąkną i wtedy tym będą żyć. Ja ile sięgnę pamięcią, akurat miałem to szczęście być wychowywanym w rodzinie pastora, mój ojciec był pastorem i ile sięgnę tylko pamięcią, pamiętam, że siedziałem w kościele. W kościele były ławki, nie tak jak tu krzesełka, były ławki, takie słabej jakości ławki, ale powiem tak, pamiętam, że nie sięgałem nogami do podłogi. To pamiętam. Pamiętam, siedziałem w kościele i machałem nogami nad podłogą. Ale moja obecność w kościele była taka normalna, taka naturalna. Dlatego dzisiaj też mam to w swoim sercu, jakoś nie potrafię nie być w kościele. Nie potrafię. To jest naturalne we mnie. To coś, co ze mną wyrosło. Będę w kościele. Będę w kościele. Będę słyszał Ewangelię. Będę mówił o Bogu. I jeśli my od samego początku w dzieci będziemy inwestować i będziemy wkładać całe nasze serce w to, by one były blisko Pana, to się nam to opłaci. Bo to zostanie nam oddane. I ta cześć, która nam się należy, po prostu dojdzie do nas. Ona nas dosięgnie. I jak my przekazywaliśmy naszym dzieciom, znaczy rodzice nasi przekazywali nam te właściwe, dobre zasady, to te dobre zasady my przekazujemy naszym dzieciom. A nasze dzieci później swoim dzieciom. I względem nas też zachowują się w sposób Boży i biblijny. I w tym Mojżesza w dalszych wersetach, 20 kilka wersetów przeczytam, a gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz, a które słyszę to i w dzień, i w nocy cały czas słyszę. Co to są za zasady? Co to za prawo? Ty odpowiesz twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką i uczynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi. Przeciw całemu jego domowi, lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom i nakazał nam Pan spełnić te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane to za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. I to jest ta zasada, która została powierzona ludziom, aby z pokolenia w pokolenie ludzie wchodzili w służenie Bogu. Dlatego później nie będzie takich niezwykłych okoliczności, jakie występują wtedy, kiedy nie dbaliśmy o nasze dzieci w sposób należyty. Dbaliśmy o ich ciało. I dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to jest właśnie taki okres, w którym na najwyższym poziomie jest postawione dbanie o ciała. Dzisiaj ludzie najprzeróżniejsze rzeczy czynią, aby zadbać o swoje ciało. Aby je dobrze nakarmić, albo je dobrze odżywić, albo je wspaniale ubrać, aby zrobić sobie dobrą taką operację, żeby to wszystko tak, no bo tu się już zmarszczka robi, to trzeba tak jakoś to pociągnąć, to żeby nie było tego widać. Nos mam, ojejku, jaki ja mam nos. Przecież tu trzeba, to kilka operacji trzeba zrobić, no że z takim kulfonem nie będę chodził. Trzeba to zmienić, nie? A usta? Jakie to usta? Przecież to trzeba jakoś tak zrobić, żeby to usta jakieś miały kształt ładny. Coś trzeba jakoś wywinąć, jakoś rozszerzyć. A tutaj, tu, to w ogóle to trzeba to wszystko inaczej. A nogi? Jejku, jakie moje nogi? To trzeba operację koniecznie robić. Kult ciała. Kochani, kult ciała. Ludzie dzisiaj za swoje ciało dadzą ogromne pieniądze, jeśli tylko mają. Ogromne pieniądze. Oddadzą wielką gotówkę po to, żeby ciało było we właściwym zadbaniu. Aby mieć dużo pieniędzy. Bo przecież w tym życiu, na tym świecie dzisiaj, to bez pieniędzy jesteś nikim. Jak masz pieniądze, to nawet jak jesteś nieporządny człowiek, to ci z daleka będą się kłaniać i mówić dzień dobry szlachetnemu panu. A jaki on szlachetny? Wszyscy wiedzą, jaki on szlachetny. Ale się witają szlachetnemu panu, dlatego że ma pieniądze. A jeżeli ma wiarę, to już się tak nie kłaniamy. Kłaniamy się tym, którzy mają wiarę, kiedy? Kiedy mamy problemy. Wtedy ich wiara jest nam potrzebna. Może Bóg coś zrobi. No może Bóg coś zrobi. A to może Bóg coś zrobi, to Bóg nic nie zrobi. Słowo Boże o tym mówi. Tu trzeba przyjść i powiedzieć, Panie, Ty na pewno zrobisz, spełniasz warunki Boże, zaczynasz żyć według Jego woli i później mówisz, Ty, Panie, wiem, że to na pewno zrobisz, dlatego że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Ty nas zawsze wysłuchujesz. Dokładnie te słowa powiedział Jezus. Wiecie kiedy? Przed wzbudzeniem zmartwych Łazarza. Zaczął się modlić, wysłuchaj mnie, Ojcze, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I nie powiedział tego po zmartwychwstaniu Łazarza, tylko powiedział to przed wzbudzeniem go z martwych. A ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I tym razem też mnie wysłuchałeś. I Łazarz zaraz wyjdzie. Wtedy przydają się tacy ludzie z wiarą. Wtedy przydają się tacy, którzy żyją we właściwy sposób. Dlatego, że Bóg, jak Pismo Święte mówi, będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bóg Ojciec chce być naszym ojcem. Was, mężowie i niewiasty. Chce być waszym ojcem. W modlitwie pańskiej co mówimy? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Nie na Wolskiej, na Twardej czy na jakiejś innej ulicy. Ojcze nasz, który jesteś na Wolskiej. Zobaczmy, co mówimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Więc do jakiego Ojca mówimy? Do Boga. Mówimy do Boga. Ty jesteś naszym Ojcem. A jeśli On jest naszym Ojcem, to my mamy być synami i córkami Jego. A jeśli my mamy być synami i córkami, to Słowo Boże mówi, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim, dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Jaka jest Boża zasada? Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Co to oznacza? W klasztorze mamy wszyscy się pozamykać? Wyjdźcie spośród nich? Nieczystego się nie dotykajcie? Jezus Chrystus nigdzie tego nie powiedział. A wy odłączcie się i zamieszkajcie oddzielnie. Nigdzie tak nie powiedział. Ale kiedy jesteście wśród nich, bądźcie tak, jakbyście tworzyli zupełnie inną grupę ludzi. Grupę ludzi, którzy służą Bogu, którzy szukają Bożego oblicza, którzy żyją według Bożych zasad. A kiedy żyją według Bożych zasad, to wtedy też moja wola się wśród nich będzie objawiać. Białaczka nie będzie problemem, śmierć nie będzie problemem, jakiekolwiek inna choroba nie będzie problemem. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus jest lekarzem. On jest uzdrowicielem. Przypominacie sobie, jak Jezus Chrystus po tej ziemi chodził, opisane to jest w Nowym Testamencie? Jest powiedziane, rzeczy się zmieniły. Cała sytuacja dookoła się zmieniła, bo cudotwórca był wśród nich. Jeśli ślepi widzą, jeśli chorzy bywają uzdrawiani, co to oznacza, Jezus Chrystus powiedział? Że Królestwo Boże jest wśród was. Jeśli widzicie te rzeczy, to oznacza, że Królestwo Boże jest wśród was. Jest Król, który rozkazuje. Jest Jezus Chrystus, który uzdrawia. Jest Jezus Chrystus, który czyni cuda. Uwalnia nas. Dopomaga nam. Ja bardzo lubię przypominać sobie tą sytuację, kiedy pamiętam, wiele lat temu byłem w Niemczech i byłem tam samochodem i wiecie, samochód mój był stary, dużo kilometrów przejeżdżony, tam ponad 500 tysięcy kilometrów miał najeżdżone. No i byłem tam w tych Niemczech i tam przez jakiś czas pracowałem i wracałem do domu. I tak sobie jechałem po drodze, tam gdzieś zatrzymałem się, chwilę przespałem, wróciłem konkretnie aż na podwórko, wjechałem do garażu. No i na drugi dzień chciałem uruchomić samochód. Nic z tego. A kiedy się okazało, że trzeba robić remont silnika, bo samochód po prostu no, nie ma ciśnienia wcale. To wiecie, co mechanik powiedział? Ten samochód mógł tylko jechać na modlitwę, bo na pewno nie na tłoki i pierścienie. A ja nie miałem z nim żadnego problemu. Nie miałem żadnego problemu. Normalnie dojechałem, do garażu wstawiłem. I już trzeba było kapitalny remont silnika robić. I wcale tak szybko nie jechałem, powiecie, o, to szarżowałeś. Nie. Ja nie jeżdżę tak szybko. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Ja jeżdżę całkiem przepisowo. Ale powiem wam, dużo może modlitwa człowieka, który szuka społeczności z Bogiem. Amen? I dlatego jesteśmy pełni nadziei i dlatego nie zniechęcamy się w różnych sytuacjach. Ale Słowo Boże nas też poucza, abyśmy wiedzieli, jakie są priorytety, jakie są rzeczy najważniejsze. I w Mateusza 10 rozdziale 37 wersecie czytamy, kto kocha swego ojca lub swoją matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha swego syna lub swoją córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Wszystko jest w odpowiedniej kolejności ustawione. Nie możesz kochać ludzi bardziej niż Boga. Masz ich kochać całym sercem, ale nigdy nie może być taka sytuacja, że oni ci zabronią słuchać Boga albo odciągną ciebie od Boga. Nie ma takiej możliwości. Tam, gdzie masz do wyboru. Albo twój Bóg, albo ja. No to Bóg oczywiście. Już nie jeden człowiek tak powiedział. Kiedyś żona Dawida powiedziała do niego: tak tańczysz, rozebrałeś się i tańczysz dla swojego Boga, to ja ciebie nie chcę. I co on powiedział? Och, droga, przepraszam ciebie, naprawdę już więcej nie będę tak tańczył dla Boga. Czy tak Dawid powiedział? Nie. Tak nie powiedział. I dalej tańczył dla swojego Boga. Już nie jednego człowieka znałem w życiu, kiedy mu postawiono taki warunek i powiedziano albo ty, albo ja, powiedzieli Bóg. I my mamy się nauczyć tych priorytetów. Mamy się nauczyć tych najważniejszych rzeczy. Kogo wybieramy? Komu chcemy służyć? Ja chcę moją rodzinę i kocham moją rodzinę. Ale jeszcze bardziej kocham mojego Boga. Więc kocham mojego Boga i chcę dalej kochać moją rodzinę. Tak są rzeczy ustawione. Dlatego musimy się tego nauczyć. Bo Bóg daje nam mądrość. I w Izajasza 50 rozdziale, 4 wersecie czytamy: Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych. Po co? Abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Pan i Bóg otworzył mi uszy, a ja wcale się temu nie sprzeciwiałem. Ani nie cofnąłem się z miejsca, na którym już byłem. A w Kolosan 3 rozdział 23 werset jest powiedziane: cokolwiek czynicie, wkładajcie w to całe serce, tak jak zwykł człowiek trudzić się dla Pana, a nie dla ludzkiego oka. Bądźcie też pewni, że otrzymacie za to wieczną zapłatę od Pana w postaci udziału w Jego dobrach. Służcie Chrystusowi, bo On jest waszym prawdziwym Panem. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. I 2 Piotra 1 rozdział 10 werset mówi: dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus cię wybrał. I On cię wybrał do konkretnej służby, do wypełnienia konkretnego zadania. I chce, żebyś pełnił Jego wolę. I jak będziesz żyć w tej Bożej woli i będziesz się w tym rozwijać, to Słowo Boże mówi: nigdy nie upadniesz. Nigdy nie upadniesz. Chociaż się zachwiejesz, ale nie upadniesz. I będziesz żyć dla Pana i wypełnisz Jego wolę i On będzie cię prowadził w swoim błogosławieństwie. A drzwi królestwa będą przed wami szeroko otwarte. Niech to Pan sprawi w twoim i w moim życiu, abyśmy naprawdę mieli szeroko otwarte drzwi wejścia do wiekuistego królestwa i żebyśmy nigdy nie upadli, bo przecież o to naprawdę chodzi w naszym życiu. A po to, żebyśmy nie upadli, trzeba wejść w Jego wolę i kontynuować Boży rozwój w naszym życiu. Niech to Pan czyni. Wiedzmy o tym, że karanie naszych dzieci nie polega na biciu czy tłuczeniu ich, ale polega na pracy nad nimi. Pracy nad nimi. Poświęcania się. I w tym młodym wieku, kiedy one są jeszcze naprawdę młodziutkie, w tym czasie wkładajmy najwięcej serca w nich. Wkładajmy najwięcej wysiłku. Oddzielmy się od wszelkich innych naszych najważniejszych zadań, jakie mamy do wypełnienia. Najważniejszym zadaniem jest zewangelizować nasze dzieci, doprowadzić je do Chrystusa. To jest najważniejsze zadanie dla matki i ojca w rodzinie. Jeśli decyduje się przyjąć te dzieci, no to zrób wszystko, żeby je doprowadzić do Chrystusa. To jest naprawdę najważniejsze. W młodym wieku, od 3 lat. Niektóre dzieci tą świadomość zyskują nawet jeszcze trochę wcześniej. Ale od 3 lat pamiętaj, żeby wpajać w dzieci chrześcijańskie Boże zasady i właściwe zasady, które powinny być pomiędzy rodzicami i dziećmi. I wtedy problemu nie będziemy mieli. Nigdy nie upadniemy. Tak mówi Słowo Boże. I niech się Pan w tym błogosławi nas wszystkich. Amen. Chwała Panu naszemu.